Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej, ponieważ to listopad, będzie o męskiej odwadze, podszytej jednakowoż lękiem, a przede wszystkim wstydem. O tej, no właśnie takiej odwadze niejedno wie mój dzisiejszy gość, który tak swoją drogą, swego czasu chyba, pewną odwagą rodzinną musiał się wykazać, bo otoczony samymi prawnikami zdecydował się zostać lekarzem, urologiem, a mógł przecież zostać prezydentem z takim nazwiskiem. Maciej Szczurek. Doktor Maciej Szczurek. Dzień dobry.
Witam Państwa. Dzień dobry Panu.
A Pan jest bratem swojego brata?
No, na pewno.
No tak, ale tak, tak życiowo to pan nosi to piętno?
Nie nazwałbym tego absolutnie piętnem.
Okej, okay, no ale taką wizytówkę, taką łatę. A to ten, to on.
Nie, myślę, że to życie jest takie ciekawsze przez to, powiedziałbym. Jest ciekawsze, może chwilami trudniejsze, bo na pewno trzeba bardziej uważać, trzeba być bardziej skoncentrowany, trzeba więcej pokazać niż normalnie. Trzeba powiedzieć, że to nie dlatego, że jest się bratem prezydenta, tylko dlatego, że jestem tym, kim jestem.
Tych braci w sumie jest trzech, tak. Braci Szczurków. To w jakiej kolejności wy jesteście?
Ja jestem najstarszy. Wojtek jest ode mnie młodszy rocznikowo o rok, a tak naprawdę rok i 9 miesięcy. No i mamy jeszcze najmłodszego brata Bartka, który jest ode mnie młodszy o 7 lat.
No i to też jest prawnik,
tak.
Bo to jest właśnie prawnik, lekarz, prawnik.
Tak.
Znaczy, lekarz, prawnik.
Tak o, jest. Tak.
Właśnie z tym wyborem zawodu tak sobie strzeliłem, że może jakąś odwagę w sobie trzeba było mieć w rodzinie, czy nie. No bo skoro tata prawnik, mama nauczycielka historii, no nie lekarka w każdym razie. I teraz pan najstarszy, który mówi, dobra, będę lekarzem, to było okej?
To było okej, to było całkowicie akceptowane w rodzinie, to nie było tak, aczkolwiek na pewno z całą pewnością tata namawiał mnie, żeby może tak zastanowił się, czy nie chciałbym zostać prawnikiem, ale ten temat jakby życiowy mnie nie za bardzo interesował. Bardziej interesowała mnie trochę inna praca z ludźmi. No tata zawsze mówił też, że prawnik, pracuje z ludźmi, też służy pomocą. Mnie interesowało coś innego. Miałem takie bardziej zainteresowanie przyrodnicze, w związku z czym stąd pewnie też na pewno to skierowało mnie na wybór takiej, a nie innej drogi życiowej.
No dobrze, zostać lekarzem to brzmi dumnie. Zostać urologiem to brzmi dumnie? Nie, znaczy, skąd się bierze nagle w człowieku takie przeświadczenie tej specjalizacji? Młodym człowieku przecież.
To też jest ciekawy temat, dlatego że właściwie będąc na studiach medycznych, przez dłuższy czas myślałem o pediatrii.
O, no i to taki wybór, no okej. Okay, tak,
chciałem zostać pediatrą, pracować z dziećmi, tylko że same studia nie dają takiego patrzenia na medycynę, jak dopiero w momencie, kiedy zostaje się lekarzem, kiedy się idzie na staż. I w tym momencie nagle okazuje się, że odkrywa człowiek, będąc dopuszczonym już do pewnych czynności lekarskich, że jednak może ta zabiegówka, może coś innego i dochodzi do pewnych zmian decyzji. I ja obserwując na przykład w tej chwili swoją córkę, która jest na 4. roku medycyny, która właściwie zmienia swoje zainteresowania dotyczące to, kim by chciała kiedyś być, przechodząc w tej chwili mając zajęcia na klinikach, no widzę to i widzę tak trochę siebie. To tak rzadko kiedy bywa, że te decyzje podejmuje się tak ostatecznie w trakcie studiów.
A dlaczego urologia?
Chciałem być zabiegowcem, a było wolne miejsce na urologii.
To też,
jako że wtedy był trochę inny typ specjalizacji. W tej chwili specjalizacje polegają na tym, że są jednostopniowe, czyli trzeba od razu się zdeklarować, kim się chce być na końcu. Wtedy, żeby zostać urologiem, najpierw trzeba było zrobić specjalizację bądź z chirurgii ogólnej, bądź z chirurgii dziecięcej, bądź z ginekologii. Więc wiedziałem, że mam jeszcze parę lat na zrobienie specjalizacji jednej, żeby potem może zmienić tą specjalizację, ale spodobała mi się urologia, zostałem na urologii.
No i co więcej, został pan w jednym i tym samym szpitalu.
Tak, tak, tak. Dostałem w tym jednym i tym samym szpitalu, zacząłem pracę w 90 roku i właściwie od 90 roku ten sam oddział z krótkimi przerwami na staże w innych oddziałach, robiąc specjalizację między innymi z chirurgii.
No i to jest szpital miejski w Gdyni. I tu przed wejściem do studia to już pan zdradził, że pan jest związany z tym szpitalem nie tylko dlatego, że pan tam pracuje od tych 20 paru lat, ale dlatego, że to miejsce rodzinne właściwie.
Tak, bardzo rodzinne. Bardzo rodzinne. Szpital ten przed wojną wybudowała siostra mojej prababci, siostra Berek. Ściągnęła tam swojego siostrzeńca, który przez wiele lat był takim jednoosobowym działem technicznym tego szpitala. Pracował jeszcze wiele lat po wojnie w tym szpitalu. Potem też tak się historie poplątały, że ściągnęła też mojego dziadka, który jako celnik pracował w Gdyni, ale siostra Berek wybudowała ten szpital.
No to pan naprawdę tam jak u siebie. Szpital wybudowany przez rodzinę w mieście rządzonym przez brata. Och, nie do ruszenia.
Ale miłe.
No tak, ale jednocześnie odpowiedzialne, tak? Bo mówi pan, że trochę trzeba ludziom udowadniać, tak? Że się jest kimś więcej niż bratem swojego brata.
Tak, ale z drugiej strony należy na to popatrzeć trochę inaczej, że bardzo łatwo jest w życiu, a też i w medycynie, bardzo łatwo jest spocząć na laurach. Osiągnąć pewien poziom i spocząć na laurach. W momencie, kiedy jednak mimo wszystko trzeba ciągle coś udowadniać, że jest się dobrym, no zmusza to do pracy. Zmusza to do pracy i zmusza do takiego kontrolowania samego siebie. To nie pozwala spocząć na laurach i myślę, że to też jest fajne.
To a propos kontrolowania samego siebie, to my o tym porozmawiamy, bo właściwie punkt wyjścia to miał być taki. Czyli akcja Odważni i o tej odwadze męskiej to za chwilę w Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Doktor Maciej Szczurek w Gdyni Głównej Osobistej. To może na tym doktorze się teraz skupimy. To przychodzi facet do lekarza. Tak moglibyśmy zacząć. Choć właściwie chyba powinniśmy zacząć jeszcze trochę inaczej. A propos tego miesiąca, w którym jesteśmy. Miesiąc listopad, czyli Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskimi Nowotworami. Właściwie powinniśmy zacząć, że nie przychodzi facet do lekarza. Bo chyba od tego się problemy zaczynają.
Tak, na pewno. Stąd może taka trochę zmiana tej nazwy tej akcji listopadowej w kierunku odważni. Mhm.
Tak, to był ten Movember, który...
Movember, no, on mało często... Tak, tak, abstrakcyjny. Akcja zaczęła się generalnie w świecie, że tak powiem, była jakby kontynuowana w Polsce, ale problem polegał na tym, że rzeczywiście trzeba było powiedzieć jasno i precyzyjnie. Bądź odważny po to, żeby przyjść i stawić czoło pewnym zagrożeniom. Dlatego, że gdzieś tam w każdym z nas hoduje się taki lęk przed tym, że może nie pójść do lekarza, bo nie znajdzie. No a jak nie znajdzie, to będzie dobrze.
No i jeszcze te męskie sprawy, jeszcze taka męska... Znaczy ostatecznie męski wstyd, tak?
To ja bym tego tak nie określił. Takim odniesieniem jest, na pewno chcę powiedzieć to oficjalnie, że na dzień dzisiejszy panie są odważniejsze.
No więc właśnie, to bardzo dobrze pan o tym mówi, bo jak pomyślałem sobie o tej nazwie, odważni, no okej, znaczy właściwie no, nazwa jak nazwa, bardzo słuszna, ona tutaj nas, panów, facetów ma do czegoś zmotywować. Ale jaki to jest paradoks, że to tych facetów właśnie, tych mężczyzn trzeba kusić akcją, która ma w swojej nazwie odwagę, gdy tymczasem dużo odważniejsze na co dzień, bo one się po prostu, to jest jakby społecznie oczywiste, że kobiety się badają. Kobiety chodzą do ginekologa, robią, nie wiem, mamografię, tak? To znaczy, już zrobiliśmy taką, taką lekcję odbyliśmy jako społeczeństwo, że ta część społeczeństwa, ta żeńska, to ona wie, o co chodzi. A ta męska ciągle zachowuje się tak, jakby nie wiedziała.
Wynika to z bardzo prostej rzeczy. Ja pragnę przypomnieć jedną rzecz, że akcje, takie jak teraz odnosimy do mężczyzn, dotyczące kobiet rozpoczynały się na początku lat 90.
Okej, okay, długa droga.
Tak. Tak. I wtedy były one dedykowane do kobiet i ja przypominam to sobie, bo już wtedy pracowałem jako lekarz. Jak trzeba było przełamywać pewne bariery u kobiet. To nie było tak, że kobiety chodziły chętnie na mammografię. Ja pamiętam, jak ruszały mammografy i nie było pacjentek. Ruszyły całe akcje uświadamiania, tłumaczenia, kierowania przez lekarzy rejonowych, kierowanych przez lekarzy specjalistów, ale to też na początku spotykało się z oporem. Wtedy nie ruszały żadne akcje w kierunku mężczyzn. Mężczyźni, akcje z mężczyznami dotyczące właśnie profilaktyki nowotworowej tak naprawdę zostały uruchomione pod koniec lat 90. Więc my mamy paroletnie opóźnienie w tej materii. Oczywiście,
ale wydawało się, że mamy więcej odwagi.
Nie. Mężczyźni się boją. Mężczyźni się bardziej boją rzeczywiście choroby. W sensie takim psychologicznym kobieta, jeżeli jest boi się choroby, to pójdzie do lekarza, bo chce być szybciutko sprawna, wrócić do domu, do rodziny, do pracy często, a mężczyzna raczej tego tematu unika. I rzeczywiście był to bardzo duży problem. Jak na początku lat 2000 Gdynia uruchomiła taki program Prostata. Badamy prostaty w poradniach urologicznych. Zostały wywieszone plakaty i nie było żadnego odzewu. Żadnego. Ja wtedy już pracowałem w jednej z poradni, prowadziłem punkt konsultacyjny i nie było żadnego odzewu. Siedząc wtedy z kierownikiem przychodni, zastanawialiśmy się dlaczego. Pomimo, że wiszą plakaty, lekarze rodzinni kierują, mówią, proponują mężczyznom, nie dawało to rezultatów. No i poszedł taki bardzo prosty myk. Kierownik przychodni wysłał imienne zaproszenia do wszystkich mężczyzn do domu. No, on powiedział, wiesz, kto odbiera korespondencję w domu? Nie. Żona. Ona to przeczyta. I ona jak zobaczy,
te mądre kobiety, tych
mądre kobiety zaczęły akcję prostata w Gdyni. To jest fakt i to na pewno, to się sprawdziło. Potem już to ruszyło, dlatego że mężczyźni wbrew pozorom między sobą zaczęli rozmawiać o tym. Ty, mówię, słuchaj, idź do tego urologa, bo wiesz, tam ten, jak mu rozpoznali, no, jest wyleczony. Mhm. I to wszystko zaczęło już powoli iść jakimś swoim torem, aczkolwiek na pewno nie mamy jeszcze takiego rezultatu, jakiego byśmy się spodziewali.
A każdy powinien iść, czy tylko ten, który czuje się, nie wiem, jakoś rodzinnie zagrożony?
Nie, każdy.
Mhm. A kiedy? A kiedy po raz pierwszy?
Generalnie, bo możemy mówić o różnych rzeczach. Jeżeli mówimy o prostacie, o profilaktyce raka prostaty, to właściwie każdy mężczyzna od 50 roku życia powinien raz do roku zrobić badanie PSA i zgłosić się do urologa, wykonać również badanie TRUS. To jest transrektalne badanie USG prostaty. I dopiero rozmowa z lekarzem, ocena wyników badania PSA, ocena wyniku badania TRUS-u, dopiero daje odpowiedź na to, czy podejrzewamy jakieś schorzenia. Należy pamiętać o jednej rzeczy, że należy rozgraniczyć, bo mężczyźni często to mylą. Oni uważają, że rak prostaty musi dawać zaburzenia jakieś w oddawaniu moczu, w czymkolwiek. Nie, to tak nie działa. To niestety często rak może się rozwijać bardzo długo bezobjawowo. I w momencie, kiedy on już pacjent zgłasza
się... Nie boli, nie przeszkadza.
W momencie, kiedy pacjent zgłasza się już z objawami raka prostaty, no to często nie mamy już nic specjalnie do zaoferowania pacjentowi.
No dobrze, ale to teraz to zabrzmiało trochę usypiająco dla nie wiem, facetów w moim wieku lub młodszych, no bo usłyszeli, że właściwie to z tym badaniem to powinni zacząć mniej więcej w okolicach 50, a przecież nie o to chodzi, prawda? Bo tu mówimy o prostacie. Tak, rzeczywiście. Wtedy regularna wizyta u urologa. Ale coś wcześniej trzeba ze sobą robić i mieć wyrabiać w sobie taką męską samoświadomość, żeby pewnych rzeczy nie przegapić.
To znaczy, z całą pewnością dotykamy tutaj dość delikatnego problemu pod tytułem rak jądra. Mhm. No, niestety rak jądra nazywany jest rakiem ludzi młodych.
No właśnie.
Dotyczy już... W swojej praktyce widziałem nastoletnich chłopców z rakiem jądra, 20-latkowie. Tu jest bardzo ważne tak zwane samobadanie. No tak jak każda kobieta kontroluje sobie piersi i jest to zalecane, żeby raz w miesiącu badała sobie piersi, tak samo jeśli chodzi o mężczyzn, młodych mężczyzn, każdy młody mężczyzna powinien raz w miesiącu badać sobie jądra. Nie będziemy tu opowiadali o technice badania jądra, one są dostępne właśnie między innymi na stronie odważni.com, gdzie to jest dokładnie opisane, jak to zrobić, w jakich sytuacjach, jak to należy przeprowadzać. I w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z lekarzem urologiem. Dlatego, że lekarz urolog zleci dodatkowe badania, wykona badanie USG, oceni to i zareaguje na ewentualne zagrożenia.
Pan ma do czynienia z, przynajmniej tak myślę, dwoma rodzajami pacjentów. Znaczy tych z tymi, którzy trafiają do szpitala.
Tak.
I tymi, którzy trafiają do pana gabinetu. Zwykle wcześniej. Tak? Znaczy to są tacy, którzy już wykonali jakiś taki proces wewnętrzny. Oni są... No oni po prostu się zdecydowali i przyszli do pana. A rozumiem, że do szpitala często trafiają ci, którzy właśnie tych wcześniejszych kroków nie wykonali. Tak?
Tak.
Bo tam się już trafia tak alarmistycznie.
No nie. Tak bym tego nie ocenił. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że szpital, oddziały urologiczne nie są oddziałami sensu stricto, gdzie trafiają pacjenci tylko i wyłącznie w stanach nagłych wykryć. To tak też nie działa. Często to najczęściej trafiają pacjenci już, którzy zostali zdiagnozowani w poradniach urologicznych, w punktach konsultacyjnych czy w gabinetach, zostali zdiagnozowani, rozpoznanie choroby zostało postawione i my rozpoczynamy planowe leczenie tej choroby. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Bardzo często mówi się w tej chwili o takim jakby wzroście zachorowalności na nowotwory. Oczywiście zgadzam się z tym, że z powodu czynników środowiskowych, cywilizacyjnych ta zachorowalność nam wzrasta.
A może to wykrywalność?
Ale właśnie, dotykamy bardzo ciekawego tematu. Otóż jak ja rozpoczynałem pracę na oddziale urologii, to był rok 91 po zakończeniu stażu, nie było USG, nie było badań z tomokomputerów, przynajmniej w szpitalu miejskim w Gdyni, to były na Akademii Medycznej takie urządzenia się zdarzały. W związku z czym pacjenci do nas trafiali zawsze z zaawansowaną chorobą nowotworową.
Zawsze późno.
Zawsze późno. W tej chwili, jeżeli my mamy tych pacjentów w tak zwanych grupach przesiewowych, w profilaktyce, wykrywamy stadia zaawansowania nowotworu, które jeszcze mogłyby pacjentowi przez 2 lata na przykład nie dawać żadnych objawów. A my to wykrywamy. Jak ja rozpoczynałem pracę na urologii, sformułowanie duży guz nerki oznaczało guz, który miał triadę objawów. Pacjent trafiał do nas z krwiomoczem, z bólami i z guzem, który się czuło przez powłoki skórne. Teraz mówimy o dużym guzie, który ma 4 cm i nie daje żadnych objawów pacjentowi, bo wykrywamy guzy o średnicy 1 cm. Jesteśmy w stanie teraz nie usuwać nerki, usunąć sam guz, nerkę pozostawić. Z bardzo dobrym efektem. Ale to wynika z faktu, że dostaliśmy do ręki całą masę narzędzi, którymi jesteśmy w stanie wcześniej zdiagnozować. Kiedyś badanie palcem prostaty obejmuje 1/3 samego gruczołu. To, co się działo wewnątrz, było dla nas nieosiągalne. Teraz w USG wykrywamy ogniska 5-milimetrowe, które budzą nasze podejrzenia, wykonujemy biopsję i do dzieła. I jesteśmy w stanie pacjenta całkowicie wyleczyć z tej choroby.
No to odwagi trochę pan nam dodał.
Odwagi tak, tylko że powtarzam, ja zawsze mówię, jesteśmy w stanie pacjenta wyleczyć, tylko kochany pacjencie, daj nam szansę, diagnozuj się, badaj się, bądź odważny odwagą stanięcia przed nawet tym rozpoznaniem, ale wtedy jesteśmy w stanie pomóc, jeżeli pacjent da nam szansę na wczesne wykrycie tej choroby.
O męskiej odwadze w Gdyni Głównej Osobistej wracamy za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
No i doktor Maciej Szczurek w Gdyni Głównej Osobistej. Mniej osobiście na razie, ale z takim bardzo osobistym przesłaniem do panów słuchaczy. Chociaż do pań właściwie też, bo jak usłyszeliśmy profilaktyczne badania prostaty u panów w Gdyni zaczęły panie.
W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak i mają tu swój naprawdę duży udział. Mhm.
Odwaga, ta męska odwaga nie zawsze taka oczywista i nie zawsze prowadzi do lekarza, ale jak już zaprowadzi, szczęśliwie wszystko się dobrze kończy, jest okej, okay, ale czasami jest tak, że niestety jakiś sygnał ten organizm dał właściwy, bo coś rzeczywiście było nie tak. Tak? No na przykład mamy raka jądra. No i co teraz? Jak odważnie podejść do takiego, do takiej diagnozy?
Znaczy ja wielokrotnie spotykam się z tym u siebie w gabinecie. Przychodzę i rozpoznajemy tego raka jądra. Z reguły że dotyczy to ludzi młodych. Rozmowa z ludźmi młodymi obecnie jest taka paradoksalnie trochę łatwiejsza. Mhm. Dlatego, że młodzi ludzie chcą postawienia sprawy jasno i uczciwie. I ja z reguły mówię, no, ciężki rok. Będzie ciężki rok. Ale wyjdziemy z tego na prostą. Oczywiście zdarzały mi się też sytuacje i tego nie należy ukrywać. Przypadków, które no, skończyły się tragicznie. Mhm. Bo przyszli za późno. Przed oczami mam takiego chłopaka, który przyszedł już z tak zaawansowaną chorobą nowotworową, pomimo tego, że jak z nim rozmawiałem, no wiedział, że coś jest nie tak już rok wcześniej. Mhm. Przyszedł za późno i właściwie nic się nie dało zrobić. Pamiętam swojego kolegę z klasy, Radka, którego nie poznałem na izbie przyjęć, bo przywieźli go w takim stanie już wyniszczenia nowotworowego. Też z guzem jądra. To są takie przypadki, które gdzieś tak głęboko zapadają w pamięci, że człowiek robi wszystko, żeby do tego więcej nie dopuścić.
Jak trafią, żeby było więcej odwagi właśnie,
żeby było
tak?
Więcej odwagi.
To właściwie się do tego sprowadza.
Dlatego obojętnie, zresztą tak, jeszcze abstrahując, za chwilę do tego wrócimy, ale abstrahując, obojętnie z czym przychodzi do mnie młody człowiek, do gabinetu. Z czymkolwiek, z jakimkolwiek innym problemem, uczę samobadania jąder. Bo to jest bardzo ważne. Ale wróćmy do tego tematu. Przychodzi młody człowiek, rozpoznajemy raka jądra, guz jądra, kierujemy na badania dodatkowe, mamy już tą pewność, robimy to w szybkiej ścieżce, dlatego, że tutaj nie ma co czekać. I mówię zawsze tak, będzie ciężki rok. Będzie ciężki rok, bo to nie będzie tylko operacja. Bo rolą urologa jest rozpoznać, zoperować i szybciutko wysłać do onkologów. Z reguły kończy się to następową chemioterapią. Ta chemioterapia jest ciężka. Nikt nie twierdzi, że ciężka, ale proszę pamiętać, że rak jądra odpowiednio wykryty jest prawie całkowicie wyleczalny. Te przypadki, które kończą się tragicznie, to są te przypadki, które zbyt późno zgłosiły się. To są ci pacjenci, którzy zbyt późno się zgłosili do lekarza. I po tym ciężkim roku następuje normalne życie. Tylko trzeba być odważnym na ten jeden rok. Bo chemioterapia, operacja nie powoduje żadnych jakichś takich dramatycznych uszczerbków na zdrowiu, które upośledzałyby dalsze życie w jakimkolwiek zakresie.
No właśnie, jest taki zakres, który zwłaszcza młodego mężczyznę będzie interesował, jeżeli właśnie nie ma jeszcze dzieci, tak? A to na pewno zadają panu takie pytania.
Tak.
No i co?
Tak? Przede wszystkim można zdeponować nasienie. Można zdeponować przed leczeniem nasienie do późniejszych innych sposobów zapłodnień. Po drugie, jeżeli sprawa dotyczy jednego jądra, to proszę pamiętać, jedno jądro w zupełności wystarczy.
Natura
to tak wymyśliła, że pewne rzeczy mamy troszeczkę, jakby to powiedzieć, w nadmiarze. I to jedno jądro w zupełności wystarczy. Oczywiście są też potem problemy kosmetyczne, że wielu chłopców, mężczyzn nie godzi się z faktem, że mają jedno jądro. To jest też żaden problem, można wszczepić protezę jądrową, która zupełnie jakby likwiduje ten problem. W związku z czym powtarzam, jest to ciężkie przejście i na to trzeba być też odważnym na ten rok, bo nie jest to lekkie. Zdarza się tak, że i tego mamy również coraz częściej. Coraz częściej z tym mamy do czynienia, co bardzo cieszy, że wykrycia wczesne, bardzo wczesne guzów jądra, usunięcie jądra tylko, skierowanie pacjenta do onkologów nie powoduje podawania chemii. To się też takie przypadki mamy i mamy je coraz częściej. Pacjenci wtedy są w tak zwanej aktywnej obserwacji, ale wielu z nich unika tego drugoetapowego leczenia chemioterapią. Ale warunkiem jest to, że to jest bardzo wcześnie wykryte.
To życie po amputacji, ono też wymaga odwagi takiej psychologicznej, tak? Pokonania pewnej bariery. I tak sobie myślę znów o wyższości pań nad panami, że one rzeczywiście chyba, no mówię tak en bloc, bo to zawsze są oczywiście indywidualne historie, ale znów jak się społecznie na to patrzy, to panie naprawdę przeszły tę dłuższą już drogę i dużo wcześniej, bo zupełnie czymś naturalnym wydają nam się, nie wiem, marsze amazonek, tak? Kobiet, które mówią, znaczy przyznają się wprost, tak? Nie, miałyśmy raka, nie mamy piersi. Wyobraża pan sobie marsz facetów po amputacji jąder?
No nie. A, no właśnie. Sobie nie wyobrażam. Prawda? Aczkolwiek powiem szczerze, że też ze swojej praktyki spotkałem się kilkakrotnie z takimi przypadkami chłopaków, którzy mieli amputowane jądra, trafili na onkologię, tam leżeli i stworzyli takie swoje własne grupki, z których się spotykają. I nagle się okazuje, że oni się tam gdzieś zaprzyjaźniają. Tak? Takie,
to nie ale, są ale w marszu Amazonek też o to chodzi tak naprawdę.
Tak, tak.
Tak, tylko że on jest jeszcze taki, no bardziej, no nagle jesteśmy na ulicy.
No tak, też proszę pamiętać o jednej rzeczy. Procentowo, jakby i ilościowo, jeżeli my mówimy o 800 zachorowaniach na raka jądra w skali roku w Polsce, przy tysiącach zachorowań na raka piersi, to ta grupa mężczyzn z tym rakiem jądra jest mała i ona tak może się tak nie uaktywniać jak na przykład amazonki. Ja ostatnio, wracając z takiego krótkiego urlopu w górach, z moją żoną pojechaliśmy do Częstochowy. I podchodząc pod klasztor, akurat natknęliśmy się na pielgrzymkę kobiet amazonek. Rozglądałem się z takim zaciekawieniem, wręcz radosnym zaskoczeniem, jak zobaczyłem te kobiety, które stały z tymi słonecznikami w takim tłumie i one były radosne. One były radosne faktem, że zwalczyły chorobę.
Że żyją.
Że żyją, że zwalczyły chorobę. Ja byłem tym tak zafascynowany, stałem i nie mogłem uwierzyć. No, nie pamiętam nazwiska biskupa, który prowadził mszę, który tańczył tango. Bardzo mi się to podobało. Ale radość tych kobiet, które wyszły z choroby i jakby były w takiej dużej grupie. To jest rzeczywiście fakt. Myślę, że mężczyźni mają jeszcze jeden problem. Kobiety łatwiej między sobą rozmawiają o tych chorobach. Mężczyźni między sobą w przypadku pewnych schorzeń wolą nie rozmawiać. Mają takie chyba głębsze poczucie jakiegoś takiego, nie wiem, fałszywego wstydu. Ale i myślę, że to też jest temat, który trzeba będzie gdzieś kiedyś poruszyć w tych programach, w tych właśnie między innymi odważni. Ale to jest temat do ruszenia.
No panowie, odwagi.
No koniecznie.
Bo to duża, długa droga przed nami, jak się okazuje. Znaczy tak psychologicznie, żeby ogarnąć ten temat od początku do końca. Ale trzeba zacząć, to może najpierw na tej odwadze początkowej się skupmy.
Jeżeli ja powiem jedną rzecz, patrzę w perspektywie czasu, od początku, kiedy zaczynało się w ogóle mówić o nowotworach męskich i o badaniu mężczyzn, to myślę, że wykonano i tak bardzo dużą drogę.
Ale czuje pan, że jest tym jakiś paradoks, że jednak... No, dlaczego z nami jest tak trudno?
jest to paradoks. Myślę, że to trudniej
ci,
jest...
Ci strachliwi twardziele, tak? Znaczy, tak. Bo muszę mieć jakby wizerunek twardziela, to jest takie macho. W związku z tym się boję.
Jestem tak? Macho i na nic nie choruję. I nie daj Boże mi coś znajdą i nie daj Boże będę... Tylko ja powtarzam, to wyleczenie pacjenta z choroby nowotworowej w układzie moczowym niczego nie zmieni. Pacjent wróci do normalnego funkcjonowania. Oczywiście są pewne konsekwencje. Nikt tego nie ukrywa w rozmowie z pacjentami w przypadku na przykład raka prostaty. Są pewne konsekwencje, ale on, taki mężczyzna, jest nadal sprawny. Ci mężczyźni wracają do pracy.
No i żyje przede wszystkim.
Żyją przede wszystkim. Ja zawsze powtarzam, jest w niektórych chorobach pewna cena za życie, ale w miarę normalne życie. I to jest piękne.
No dobra, ta gdyńska kampania 7 listopada, czyli lada chwila, rusza przed infoboksem samo południe. Proszę tam szukać szczegółów, no w internecie po prostu, na stronie Odważni. A pan to w Gdyni nie mieszka?
Nie.
To jak to tak?
Znaczy, jak poznałem swoją żonę i pewnego razu wybraliśmy się takie przepiękne miejsce pod Gdynią. To tak już rok przed ślubem sobie pomarzyłem, chciałbym tu mieć dom. Jak wzięliśmy ślub w latach 90. powiedziałem, że ja tu postawię dom. To było w 97 roku. Zresztą byliśmy z moim bratem wtedy na takim pikniku nad tym takim moim urokliwym małym jeziorkiem. To też wszyscy się ze mnie śmiali. To był 97 rok. A na Boże Narodzenie w 2001 urządziliśmy wigilię u nas w domu nad tym jeziorkiem.
No poza Gdynią.
No poza Gdynią.
No i co na to? Co na to włodarze Gdyni?
Znaczy, to, że mnie... Świętej pamięci Franciszka Cygielska jeszcze swego czasu miała taki w ogóle pomysł, żeby Koleczkowo i takich parę miejscowości przyłączyć do Gdyni. Ona chciała koniecznie przyłączyć do Gdyni, no to nie przeszło, ale ja nie narzekam. Ja gdzieś tam w środku zawsze, odkąd byłem jeszcze młodym chłopakiem, bardzo lubiłem przebywać w lesie. No, nie ukrywam, jestem wędkarzem. Więc mieć własne małe jeziorko też fajna rzecz.
Boże, nuda to wędkarstwo.
Czy nie? Ale absolutnie. Gwarantuję panu, że...
Zobaczenie kija, no co w tym jest?
No nie, jak się ma staw i tak się wycholuje takiego 5-6-kilogramowego karpia, to naprawdę jest to miłe przeżycie.
Super, żeby potem go złapać i...
I co? I zjeść? Smaczny. Odkryłem ostatnio wędzenie, także bawię się w wędzenie trochę.
A wy tam wszyscy do tego Koleczkowa, wy szczurkowie, przyjeżdżacie?
Czy... Tak, spotykamy się. Tata przyjeżdża do nas na obiady w niedzielne, trochę zawsze sobie pogramy w brydża, pochodzimy sobie, pospacerujemy. Staramy się, żeby ten dom jakoś tętnił życiem. To nie jest jakiś taki tylko dom letniskowy, tętni życiem. No, ja już nie ukrywam, że będąc dziadkiem...
A, bo pan dziadek jest.
Tak, i to podwójne. Już mam wnuczkę i wnuka, Marysię i Maćka. No oni i mój zięć, który też bardzo lubi łowić ryby i dwie córki.
Och, to się panu zdarzyło, no.
Jak miałem dwie córki, to teraz mam zięcia, z którym łowię ryby. No i to no, też jest miłe. No nareszcie, no jest sympatycznie. Staramy się, żeby to tak, ten dom naprawdę tętnił życiem.
A brat Wojtek to nie wędkuje tam nic?
No teraz z braku czasu, jak przyjeżdża, to siadamy niekiedy z kijem, niekiedy. Aha. Aczkolwiek już ostatnio tak trochę... Chyba już dość długo nie łowił.
A co się panu w Gdyni nie podoba?
A czy może mi się coś nie podoba?
Nie wiem, to trzeba się brata zapytać.
Czy mi się w Gdyni coś nie podoba? Pan, to jest bardzo trudny temat.
Bo wiem.
Zadaje mi pan pytanie, na które odpowiedzieć jest
odwagi
trudno.
Dziękuję. Mamy listopad.
Znaczy tak, jako zwykłemu obywatelowi Gdyni, gdyby mieszkał w Gdyni, pracując w Gdyni i tak dalej, no na pewno pomimo porównania z innymi miastami, no jakieś tam problemy komunikacyjne. To mi się nie podoba.
Że co, że korki?
Że korki.
No, tak, no, z Kolecką,
no ale to się nie da. To się nie da. No to się nie da uniknąć. Co by mogło mi się nie podobać?
Nie, niech pan nie pyta, co by się panu mogło nie podobać, bo to jest tak naprawdę, jakby pan mi tutaj, jakby Wojciech Szczurek siedział obok mnie i pan się zastanawia, no dobrze, to mi się może nie podobać, czy nie? Albo się panu podoba, albo nie.
Znaczy, ja odpowiem na to pytanie trochę inaczej.
No, domyślam się.
Znaczy, nie. To nie będzie, znaczy, proszę nie traktować tego jako ucieczkę, tylko że z racji tego, że nie mieszkam w Gdyni, nie dotykam pewnych problemów. Nie dotykam pewnych problemów związanych z Gdynią. Bo nie mieszkam, bo przyjeżdżam tu do pracy. I z racji tego, że pracuję w Gdyni, mam gabinet w Gdyni, nie spotykam się z czymś, co mogłoby mi się nie podobać. Na pewno brakuje mi miejsc parkingowych w Gdyni, brakuje mi, nie wiem, jak porównuję trochę Gdynię i na przykład Sopot.
Och, myślałem, że Gdańsk.
Nie, to dopiero. Jak Gdynię i Sopot, bo to tak bliżej, przez miedzę.
Bezpiecznie.
To powiem tak, bywam w Sopocie, nie wiem, ale brakuje mi tego, żeby w Gdyni tak troszeczkę coś się bardziej działo wieczorami, w nocy. Gdyniak tak w porównaniu z Sopotem wieczorem jest taka, co mi się marzy. Takie marzenie, które było też marzeniem Franki Cegielskiej. Świętojańska wielkim deptakiem.
No cóż prostszego, przecież ma pan takie przełożenie.
Aha, przełożenie, tak. No. Tylko, że...
A nie ze starowiejskiej deptakiem.
Ale wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. To jest problem komunikacyjny dojazdu do niektórych posesji. Jest to problem. Jest to rzeczywiście problem.
No dobra, dobra. Wojtek Maćkowi wytłumaczył.
Nie. Ja to oglądałem na mapie. Już swego czasu pamiętam, że rozmawiałem z Markiem Stępą na ten temat i on mi też pokazywał tam, że to się nie da.
To się nie da.
No dobrze.
A mi się wydawało, że w Gdyni wszystko się da.
No, myślę, że tak. Ale myślę, że jak patrzę na przebudowę Gdyni, centrum Gdyni, na przykład te nowe budynki na Świętańskiej przy pomniku harcerzy, zabudowę tutaj w okolicach Teatru Muzycznego. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak mi się to podoba. Jest to fajne. Na przykład taką rzeczą, która jest w Gdyni według mnie niewykorzystana do końca, nad czym się pracuje, to jest, nazwijmy to, taka rewitalizacja, odnowienie i wykorzystanie tych podwórek, które są na ulicy Świętojańskiej, od tyłu.
O, to bardzo słusznie.
Piękne ogródki. Tak mi się tak marzyło, żeby tam były takie restauracyjki, ogródki, coś takiego. Przeniesione z daleka od hałasu Świętojańskiej ulicy. No ale tam też to okazuje się nie jest takie proste z uwagi na...
To byłoby prostsze, ale to jest w ludziach, wie pan?
Myślę, że tak.
To jest w ludziach.
Myślę,
to wiem coś o tym, mam widok na parę podwórek, w tym na własne, które akurat jest zrewitalizowane, ale mimo to podwórka okoliczne właściwie jakie były, takie są.
One są takie...
Jak niczyje.
Tak, jak niczyje. I zgadzam się z tym. I to też by mi się marzyło, żeby tak w Gdyni coś takiego powstało, bo to byłoby takie fajne. Ale wiem, że wiele osób nad tym ciężko pracuje.
Jest. No, tak bezpiecznie pan ponarzekał. Odwagi.
No, ale na co ja mam narzekać?
Nie, no, jasne, bo nie mogę.
A nie. Tu się, aż tak to źle nie jest.
O mamie wyczytałem w Encyklopedii Gdyni, że w stanie wojennym zajmowała się kolportażem prasy podziemnej, była współorganizatorką tajnych spotkań nauczycieli i z jej inicjatywy 1 listopada 1984 roku na cmentarzu Witomińskim ustawiono brzozowy krzyż z tabliczką Katyń, grudzień 70. I potem na grobach poległych w obronie ojczyzny umieszczano chorągiewki z napisem Naród pamięta. Pomagał jej w tym, tu czytam taką notkę encyklopedyczną, pomagał jej w tym syn Wojciech. Mm-hmm. No a co robił wtedy Maciej? Że to Wojciech pomagał mamie przy tych takich patriotycznych sprawach, a...
Wojtek nie będę ukrywał i nie będę tego wcale oceniał. Wojtek był bardziej zaangażowany w te wszystkie działania. Wojtek od samego początku kościele świętego Boboli na Oburzu był bardziej związany z tym tematem. Może było to, miało to trochę znaczenie.
Ale z jednego domu jesteście.
Tak, ale
było, może pan starszy.
Też miało znaczenie. Ja w tym czasie prowadziłem swoją działalność w NZS-ie na Akademii Medycznej w Gdańsku. Mhm. Tylko też trzeba było zrozumieć pewną specyfikę. Na Uniwersytecie w Gdańskim, szczególnie na Wydziale Prawa, w tym czasie powstała bardzo silna i bardzo duża grupa opozycyjna, która była bardzo doskonale zorganizowana. Ja miałem z nimi do czynienia. Ja też pewne rzeczy wykonywałem, też coś robiłem, aczkolwiek na pewno było to w mniejszym zakresie.
Nie, pytam o to dlatego, że tak mi się kojarzy ta wasza rodzina, właśnie przez biogram mamy, ale także przez pana ojca, jako taka właśnie mocno ideowo-patriotyczna. Znaczy, ideowo to może odrzucam. Patriotyczna, w sposób taki naturalny patriotyczna. Tak? No bo...
Ja myślę, że to była ten patriotyzm wynikał właściwie i był ukorzeniony już o wiele dawniej. To już się ciągnęło od moich dziadków.
No właśnie.
Jeden dziadek był powstańcem wielkopolskim, celnikiem w Gdyni przedwojennym, w dobrych takich poznańskich tradycjach patriotycznych. Drugi dziadek, który przyjechał do Gdyni z Kieleckiego, zaczynał swoją karierę w Gdyni w kartonowym domku na Meksyku, a po 3 latach był właścicielem firmy, która czyściła kotły na statkach w porcie.
Taka gdyńska historia.
Zresztą zawsze tłumaczę, że jesteśmy typowymi gdynianinami. I pamiętam, że jak dziadkowi znacjonalizowano zakład pracy po wojnie, teraz już nie pamiętam, która firma wyrosła na firmie dziadka z Pedrapit, któraś z tych firm portowych. Pracownicy, ja to mam w domu, a za to, no, to nie było takie łatwe i takie, to było odważne. Podarowali dziadkowi taki piękny nóż do przecinania papieru, który wykonali w warsztacie z orłem w koronie. U dziadka zawsze wisiał orzeł w koronie i u jednego, i u drugiego w domu. Te tradycje, odkąd byłem mały, były kultywowane w rodzinie. I to była taka naturalna kolej rzeczy. Ja też nie ukrywam, powiedział pan Wojtek, tam w encyklopedii jest napisane o Wojtku, ale to była cała grupa ludzi, która współpracowała z moją mamą.
Tak, tak, tu jest więcej nazwisk.
Tam jest więcej nazwisk. To byli ludzie generalnie związani właśnie z Wojtkiem. Dużo jest absolwentów Wydziału Prawa z tamtego rocznika. Ja powtarzam, ja robiłem swoje, ale na Akademii Medycznej.
I dobrze.
Ja między innymi pamiętam, że obecny rektor Akademii Medycznej, czy chyba już były, pan profesor Moryś, to był wtedy szefem NZS-u, jak myśmy zaczynali. On był trochę starszy ode mnie, ja byłem na pierwszym roku. Zakładaliśmy NZS na pierwszym roku, jak dostaliśmy się. I właśnie to był taki mój szef w NZS-ie w tamtych czasach.
Maciej Szczurek. Gdynia Główna Osobista. Odwagi.
Dzięki. Panowie, trochę odwagi, dajcie nam szansę, żebyśmy mogli wam pomóc, żeby nie było jakichś konsekwencji.
No właśnie, to takie osobiste przesłanie. Gdynia Główna Osobista za tydzień, trochę chyba innej porze. W piątek Janusz Strobel wtedy będzie. Dobrego piątku.